Czasem nam protestantom zarzucają, że rzadko mówimy o Marii. A więc dzisiaj będziemy mówić o Marii. Chociaż tak jak słyszeliśmy i w tej pieśni, to nie Maria jest najważniejsza, ale jej dzieciem Jezus Chrystus. Jego chcemy zwiastować i również o Nim dzisiaj mówić. Bracia i siostry, to już druga niedziela Adwentu, a więc dobry czas, by czytać fragmenty Słowa Bożego, które mówią o czasie związanym z pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię. Nieczęsto czytamy te teksty. Może wydaje nam się, że tylko raz do roku, ale dobrze się tym tekstom przyjrzeć. I dzisiaj taki jeden z tekstów będziemy czytać. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział, będziemy czytać wersety od 26 do 38. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 38. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. Bracia i siostry, w historii narodzenia się Pana naszego Jezusa Chrystusa dwa małżeństwa odgrywają szczególną rolę. Jest to małżeństwo Elżbiety i Zachariasza oraz Marii i Józefa. Dzisiejszy tekst mówi o kobietach w tych małżeństwach. Kobiety są ze sobą spokrewnione, ale dzieli ich nie tylko miejsce ich zamieszkania czy też status społeczny, ale też znaczna różnica wieku. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej kobiecie, o której mówi Słowo Boże, Elżbiecie. Bo tak jak niezwykły jest młody wiek Marii, nie ma więcej niż 14 lat, tak samo jest niezwykły, zaawansowany wiek Elżbiety. Nie wiemy dokładnie, ile ma lat, ale wiemy, że przez całe swoje długie życie czekała na upragnione dziecko. U schyłku swoich dni z radością stwierdziła, że oczekuje dziecka i to już od 6 miesięcy. Mówimy oczywiście o Elżbiecie, która urodzi Jana Chrzciciela. Niezwykłe było to narodzenie się Jezusa, ale też niezwykłe było narodzenie Jana, zwanego potem Janem Chrzcicielem, w rodzinie Zachariasza i Elżbiety. O Zachariaszu, mężu Elżbiety, czytamy, że był kapłanem ze zmiany kapłańskiej Abijasza, zaś Elżbieta była jedną z córek Arona, a więc również z rodu kapłańskiego. Czytamy o nich takie słowo w Ewangelii Łukasza, pierwszym rozdziale, 6 i 7 werset. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Ten fakt, że nie mieli potomstwa, szczególnie dla Elżbiety musiał być powodem wielu zmagań, zmartwień, cierpień, trosk, ciągłej nadziei, oraz wielkiej próby wiary. Kochani, patrząc również na przykłady innych mężów Bożych, ich niejednokrotne cierpienie, zmaganie z chorobą, osamotnieniem, patrząc na ich troski, doświadczenia, jakie musieli przechodzić, na owe wewnętrzne walki, jakie musieli stoczyć w swoim sumieniu, możemy wręcz zapytać, czy tak Bóg odpłaca tym, którzy chcą Mu służyć? Czy tak Bóg odpłaca tym, którzy chcą Mu służyć? Czy tak Bóg postępuje ze swoimi wybranymi? Spójrzmy chociażby na życie sprawiedliwego Abrahama. Był posłusznie oddany Bogu, a jednak do 100 lat nie mógł doczekać się upragnionego syna, którego potem musiał złożyć ofierze. Albo popatrzmy na życie Dawida, pokorny Boży mąż, a ile musiał wycierpać od własnego syna Absaloma, czy też ścigającego go jak zwierzynę króla Saula, który go prześladował. Innym przykładem może być życie sprawiedliwego Hioba, doświadczonego cierpieniem i chorobą, utratą majątku i reputacji, mimo jego wierności Bogu i niezłomnego trwania przy Nim. Moglibyśmy wspomnieć też już życie Jeremiasza, Eliasza i Daniela i tych przykładów moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Kapłan Zachariasz wraz z swoją żoną Elżbietą powiększają szeregi ludzi, którzy mimo oddania Bogu przeżywają trudne chwile w swoim życiu. Ciekawym jest, że życie tych dwojga ludzi, jak wspomnieliśmy, oboje pochodzili z rodzin kapłańskich, gdzie umiłowanie Pana i służba dla Niego była czymś naturalnym, jak codzienny chleb. Biblia daje im bowiem świadectwo, jak czytaliśmy, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Był wszakże jeden problem. Być może trudno nam zrozumieć, jakiej wagi był to problem dla ludzi, którzy Bóg powinien błogosławić, a nie widać z tego błogosławieństwa w postaci potomstwa. Werset 7 mówi, Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Dla rodziny w tamtych czasach to szczególny powód do zmartwienia, szczególnie dla kobiety, która odbierała fakt bezpłodności jako hańbę. Czasem nawet nie podejrzewamy, ileż tragedii, bólu i zmartwienia, czasem i bez sensu życia kryje się pod tą, wydawać by się mogło, drobną przypadłością, że ktoś nie może mieć potomstwa. Izraelu ta sprawa nabierała szczególnej wagi. Brak potomstwa oznaczał brak Bożego błogosławieństwa. Zapamiętajmy to. Brak potomstwa oznacza brak Bożego błogosławieństwa. Bezpłodność żony była wystarczającą przyczyną do rozwodu. Rabini nauczali o 7 rodzajach ludzi odłączonych od Boga. A lista ta rozpoczynała się stwierdzeniem, że odłączony od Boga jest Żyd, który nie miał żony. Lub Żyd, który miał żonę, ale nie miał dziecka. I to był ten potężny cierń wbity w ciało Elżbiety i Zachariasza. Tak sobie wyobrażam, jako młodzi ludzie pewnie nie zdawali sobie sprawy z przyszłych trudności i cierpień, które przyjdzie im znosić. Obydwoje byli głęboko wierzącymi ludźmi, miłującymi Pana, chcącymi prowadzić święte, przykładne życie. Ich oddzielne drogi zostały połączone i na początku być może wszystko wydawało się być bardzo wspaniałe. Zostali ukształtowani i wychowani w swoich rodzinnych domach jako prawi ludzie, ludzie bojący się Boga, z nastawieniem, że będą Bogu służyć przez całe życie. Zachariasz został kapłanem, który służył w świątyni w zmianie kapłańskiej Abijasza. Elżbieta, jego wierna żona, dobrze wiedziała, jaki to wielki honor i zaszczyt służyć Bogu u boku męża, bowiem jej rodzinne tradycje były związane z służbą kapłańską. Była przecież jedną z córek Arona. Co ciekawe, rodzice tych dwojga, i Zachariasza, i Elżbiety, wybrali dla swych pociech, kiedy się rodziły, wspaniałe, wielkie imiona, jakie możemy znaleźć na kartach Biblii. Zachariasz znaczy Jahwe pamięta. Zachariasz, Jahwe pamięta. Elżbieta z kolei znaczy Bóg jest przysięgą. Bóg jest przysięgą. Obydwa te imiona nie tylko wyrażały charakter Boga, lecz zdradzały Jego planem. Bóg nie zapomniał o swoim narodzie, o swoich obietnicach. Bóg poprzysiągł odmienić los rodzaju ludzkiego i zapowiedział, że pośle Mesjasza. I zarówno Zachariasz, jak i Elżbieta, ilekroć ktoś wymawiał te imiona, tym samym przypominał to, co Bóg obiecał. Mijały jednak kolejne lata, a w życiu tych dwojga nic się nie zmieniało. Być może Elżbieta i Zachariasz, przynajmniej na początku swego małżeństwa, byli bardzo ufni, że Bóg będzie ich wynagradzał za pełne zaangażowanie dla sprawy Królestwa Bożego. Liczyli z pewnością, że tak się stanie, bowiem posiadanie dzieci w rodzinie było świadectwem dobroci i błogosławieństwa Bożego. Jednak przez całe lata ich życia jakby zostali przez Boga zapomniani. Ileż bólu i upokorzeń musiała doświadczyć Elżbieta z powodu swojej bezpłodności. Dla ludzi, którzy stali obok ich małżeństwa, być może było to niezrozumiałe, dlaczego Bóg traktuje ich w ten sposób. Być może mieli wokół ludzi, którzy im niezmiernie współczuli, choć nawet szczerze współczucia innych nie przyniosło owej ulgi, nie mówiąc już o przeżywaniu radości macierzyństwa. Może też byli wokół ludzie, którzy, jeśli nie otwarcie, to gdzieś skrytości uśmiechali się i kiwali swoimi głowami. Może robili ironiczne uwagi na temat tych widocznych oznak Bożego błogosławieństwa. Tacy ludzie się zdarzają i nie są wyjątkami i wtedy, i teraz. I tak sobie wyobrażam, że za każdym rokiem oczekiwania na upragnione dziecko topniała nadzieja w sercu Zachariasza i Elżbiety. W dalszym ciągu byli gotowi służyć Bogu, ale w życiu doczesnym być przykładem dla innych i wzorem sprawiedliwości, bogobojności i godzenia się z wolą Pana. A z drugiej strony wiara, że cokolwiek może się jeszcze zmienić, zupełnie wygasła. Zestarzeli się oboje i być może zupełnie w ich mniemaniu nadzieja na posiadanie własnego dziecka już dawno umarła. Ale Elżbieto, Bóg przysiągł, że odda sprawiedliwość sprawiedliwym. Ale Zachariaszu, Jahwe pamięta. Czyżby mógł zapomnieć? To, że Elżbieta posunęła się w latach i po ludzku myśląc stało się to niemożliwym, by doczekać się potomstwa, jednak wcale to nie oznaczało, że Bóg nie może spełnić pragnień Elżbiety. Bo jak czytaliśmy, u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I oto czytaliśmy nasz czas Bożego wypełnienia. Anioł Gabriel zanosi Zachariaszowi nowinę, że jego żona Elżbieta urodzi mu syna, którego ma nadać imię Jan. Niestety sprawiedliwy Zachariasz już był całkowicie pozbawiony nadziei i najzwyczajniej nie mógł uwierzyć tej wieści. Choć głośno o tym nie mówi, nawet nie sprzeciwia się słowom anioła, ale ten anioł widzi serce Zachariasza, że nie wierzy jego słowom. Z tego powodu za nie mówi aż do dnia urodzenia się syna. Stąd też całe zamieszanie, gdy urodzone przez Elżbietę dziecku miało nadać się imię. Wszyscy spodziewali się, że będzie to imię po swoim ojcu. Taka była tradycja, że również to dziecię będzie nazywało się Zachariasz, czyli Jahwe pamięta. Ale ojciec dziecka doskonale pamiętał, jakie imię nada mu Bóg przed anioła Gabriela tam w świątyni, gdy podano mu tabliczkę, by napisał, jakie jest jego zdanie na temat imienia chłopca. Zachariasz napisał, Jan jest jego imię. Nikt w rodzinie Zachariasza wcześniej nie nosił takiego pięknego imienia, bo to piękne słowo Jan oznacza Pan posyła swoją łaskę. To imię bezpośrednio wskazywało na nowy okres życia ludów ziemi, bo to Bóg, który jest wierny i pamięta, który poprzysiągł dać ludzkości Zbawiciela, okazuje swoją łaskę. Nadchodzi czas wypełnienia się proroctw biblijnych, czas odkupienia Izraela, czas zesłania jednorodzonego Syna na świat. Po okresie sprawiedliwego zakonu Bóg posyła okres łaski dla wszystkich ludzi i Jan to zwiastuje. Apostoł Paweł potem napisze, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. To właśnie dziecię miał być prorokiem Najwyższego i poprzedzać Pana, by przygotować Jego drogi. Właśnie tenże Jan, nazwany potem Janem Chrzcicielem, miał bezpośrednio torować drogę Jezusowi. To on miał za zadanie przygotować lud na objawienie się Mesjasza i przyjście na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jezus nazywa go największym prorokiem, jaki urodził się na ziemi. A teraz przyjrzyjmy się tej drugiej kobiecie, Marii, jeszcze ciekawszej postaci. Kiedy Elżbieta oczekiwała urodzenia swego syna, w szóstym miesiącu znów pojawia się anioł Gabriel posłany do Nazaretu, do panny imieniem Maria, która była poślubiona mężowi z domu Dawida, a któremu było na imię Józef. Jednak to nie on jako pierwszy dowiaduje się o planach Bożych, tak jak to było w przypadku Zachariasza. Anioł został posłany bezpośrednio do Marii ze szczególnym przesłaniem i pozdrowieniem. Czytamy w Ewangelii, i rzekł do niej anioł, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Anioł Gabriel wita Marię słowami bądź pozdrowiona. W greckim oryginale to używa jest słowo chario, czyli rozraduj się, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Czym miała się rozradować Maria? Oczywiście każda panna w Izraelu, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza, jeśli pamiętamy ten tekst, Izajasz napisał, dlatego sam Pan da wam znak, że panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, marzyła każda panna, by być wybraną i błogosławioną wśród innych dziewcząt w Izraelu. Trafiło na młodą Marię z małego, nic nieznaczącego Nazaretu. Z tego miasteczka, o którym krążyła opinia, że nic dobrego nie może pochodzić z Nazaretu. A jednak, jak zareagowała Maria? Czy ucieszyła się, że zostanie matką Syna Najwyższego? Emocje, jakie towarzyszyły Marii w czasie tego spotkania, moglibyśmy nazwać krótko. To był lęk, to był strach, to była niepewność, to była trwoga. Czytamy, a ona zatworzyła się tymi słowami. Anioł musiał podtrzymać ją na duchu, kiedy powiada, nie bój się, Mario. Czy nie miała żadnych wątpliwości? Czy nie myślała zupełnie poprawnie, skoro nie znała męża, jak może urodzić dziecko? Czy z kolei rozumiała ten Boży mechanizm poczęcia się pierworodnego, który ma począć się z Ducha Świętego? Po ludzku rzecz biorąc, to trudne do zrozumienia i trudne do przyjęcia, i trudne do zaakceptowania naszym własnym rozumem. Jednak Maria powiada tak, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. To wyznanie Marii stawiało pod znakiem zapytania całe jej marzenie o ślubie, o małżeństwie, o dalszym związku z jej ukochanym, któremu była przecież poślubiona. Ale ona zdecydowała na pierwszym miejscu podporządkować się Bogu, nawet gdyby to oznaczało przekreślenie własnych życiowych planów. Czy było jej łatwo zaakceptować Boży plan dla jej życia? Pomyślmy, czy było jej łatwiej zaakceptować ten Boży plan dla jej życia? To pytanie możemy również postawić sobie samemu. Czy łatwo nam zgodzić się, by przyjąć Boży plan dla naszego życia? A niewątpliwie Bóg ma plan dla każdego z nas. A jak przyjął tą wiadomość jej mąż, poślubiony mąż Józef? Czy Maria próbowała mu wytłumaczyć się ze swojej ciąży? Czy udało się jej przekonać jej męża Józefa, że to Boża sprawa? Wyobraźmy sobie, gdyby dzisiaj w zborze zaistniał taki przypadek. Oto młoda dziewczyna z dobrego domu, aktywna w kościele, w grupie młodzieżowej, zaangażowana, miła, skromna. I w pewnym momencie koło niej zaczyna się kręcić przystojny chłopak i wszyscy widzą, że młodzi są zakochani, a nawet coś wspominają o wspólnym ślubie. I pewnego dnia ta młoda dziewczyna wpada z radością do kancelarii zborowej, ściska pastora i pełna radości oznajmia: pastorze, jestem w ciąży, będę miała dziecko. Dla pastora w tym momencie wcale to nie jest taka radosna nowina. Nie przypomina sobie, by udzielił im ślubu i czuje się zakłopotany. Rozpoczyna poważną rozmowę. Pastor wypytuje o ojca przyszłego dziecka, a dziewczyna z rozbrajającą miną powiada: pastorze, to sam Duch Święty. Jak się wam wydaje, co mógł pomyśleć pastor w tym momencie? Maria w zrozumieniu Józefa stała się kobietą zhańbioną i nieczystą. Z jednej strony prawo, z drugiej miłość. Przepisy kazały kogoś takiego ukamienować, miłość nakazywała wybaczyć. I Józef stoi na rozdrożu. Józef musiał to wszystko przemyśleć. Nade wszystko kochał tę dziewczynę, snuł plany na szczęśliwe małżeństwo, teraz jednak czuł się zdradzonym. Był bardzo zakochany, ale przecież nie był głupi. Zrodziły się podejrzenia. Nie mógł tego pojąć. Męczyły go różne myśli. Jak długo? Tego Biblia nie mówi. Ale pewnej nocy odwiedza go anioł, może ten sam, może inny. Całe szczęście, że przyszedł. A to, co powiedział, było pokrzepiające. W wersecie 20 czytamy: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Co zmieniło się tej nocy? Wydawać by się mogło, że niewiele. To tylko sen, który dany był jedynie i tylko Józefowi. A przecież mieszka nadal wśród mieszkańców Nazaretu. Jak im to wytłumaczy? Ci z nas, którzy mieszkają lub mieszkali w małym miasteczku albo na wsi, to wiedzą, co to jest małe miasteczkowe gadanie. Gdy rodzi się plotka, nie można jej zatrzymać. Gdy czytamy Słowo Boże, dowiadujemy się, że nawet Józef nie mógł uwierzyć tę historię o ojcostwie Ducha Świętego. Nie chciał Marię zniesławić, dlatego postanowił potajemnie ją opuścić. Dopiero interwencja anioła pańskiego, który przemówił do niego podczas snu, sprawiła, że Józef przyjął Marię jako swoją żonę. I on musiał być przekonany przez Ducha Świętego, by nie obawiał się przyjąć jej jako swojej żony. Jednak potem, kiedy narodzi się Jezus, już do końca swego ziemskiego życia będzie traktowany jako dziecko nieprawego łoża, bękart. I często starsi Izraela i faryzeusze będą mu to wypominać. Jakże bliskie są nam te uczucia, gdy w duchowy sposób rodzimy się dla Boga z Ducha Świętego. Nawet najbliżsi wyrzekają się nas, nie traktując nas jako swoją rodzinę, i wtedy również przeżywamy lęk, strach i obawy. Kiedyś czytałem taką piękną książkę pod tytułem Stokroć więcej otrzyma. Polecam tę książkę, być może jest w naszej bibliotece. Stokroć więcej otrzyma. To historia młodego Żyda, którego matka wypiera się i wyklucza go z rodziny, bo poznał Jezusa Chrystusa. Dla niej syn od tego momentu jest martwy. Nawet urządziła mu symboliczny pogrzeb. A jak zachowuje się Maria? Czy nie jest dla nas wzorem? Czy nie staje się błogosławioną dla wszystkich niewiast, pomiędzy wszystkimi niewiastami i nie tylko niewiastami? Czy nie jest dla nas wzorem posłuszeństwa i uległości wobec Boga? W tej pierwszej historii spotkania anioła Gabriela możemy wyczytać o Marii, że rozważała, co mogło znaczyć to słowo, ale w końcu podjęła decyzję. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Piękne słowa. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Posłuszeństwo Bogu poprzedza naszą decyzję. Chcę, aby tak się stało, aby tak było. To ważne, by to dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Posłuszeństwo Bogu poprzedza nasza decyzja. Podjąłeś taką decyzję? Podjąłeś taką decyzję? To już historia samego narodzenia i mam nadzieję, że będziemy o nim mówić, o tym w świątecznej niedzieli. Ale na jedno zdanie wszakże chciałbym zwrócić uwagę z tej historii. Łukasza 2,19 czytamy: Maria zaś zachowywała wszystkie słowa, rozważając je w sercu swoim. Z pewnością nie rozumiała wszystkiego, co Pan czyni w jej życiu, ale była pilnym słuchaczem i rozważała to, co Bóg poprzez innych ludzi do niej mówił. Bóg zawsze chce mówić personalnie i do każdego człowieka ma swój wielki plan. To sztuka umieć usłyszeć, rozważać i podporządkować się Bogu. Tego uczymy się od Marii i uczymy się całe życie. Znów przewracamy kartkę Biblii i widzimy następną scenę z życia Marii, z życia Józefa i Marii. Józef i Maria są w świątyni. To jest dobre miejsce dla każdego człowieka. Świątynia jest dobrym miejscem dla każdego człowieka. I nawet nie przeszkadzało im małe dziecko. Odwrotnie, z powodu tego małego dziecka poszli do świątyni. Chodzili tam zresztą regularnie, co roku, jak mówi 41 werset, przyszli tam, by ofiarować swoje dziecko Bogu. Ta cała historia opisana jest w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, ale nie mamy czasu na jej czytać. Znów na jeden szczegół i na jeden werset chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę. To jest 2,33. A ojciec jego, czyli Jezusa i matka, dziwili się temu, co o nim mówiono. Przy tej samej okazji Maria mogła wysłuchać proroctwa o niej samej, a konkretnie o jej emocjach, jakie przyjdzie jej doświadczać w życiu. Starzec Symeon powiada: a także twoją własną duszę przeniknie miecz. Maria i Józef dziwili się tym słowom wypowiedzianym na temat ich dziecka. Werset 50 mówi nawet: nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Nie rozumieli tego, co mówił im potem również ich 12-letni syn Jezus. Jezus miał świadomość, że prawdziwym jego ojcem jest Ojciec Niebieski, chciał być tym, co jest jego ojcem. To musiało być bolesne doświadczenie dla Marii. To musiało być bolesne doświadczenie dla Józefa, gdy widzieli, że ich syn coraz bardziej oddala się od nich. Ale napisano: matka jego zachowała wszystkie te słowa w sercu swoim. Mimo zdziwienia, nadchodzących wątpliwości, pytań, Maria w sercu swoim składała wszystkie słowa Jezusa. To dobry przykład, godny naśladowania. I wreszcie Jezus, jako dorosły człowiek, rozpoczyna swoją publiczną służbę. To było duże wezwanie dla cielesnej rodziny Jezusa. Jego bracia nie wierzyli w Niego. Często w sposób ironiczny wypowiadali się na temat Jego posłannictwa. W Ewangelii Marka 3,21 powiada nawet tak: a swoi, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Jezus zaś skarży się: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie, w domu swoim. Jako ludzie zbliżający się do Jezusa, bracia i siostry, i my mamy takie wątpliwości. Przechodzimy przez okresy zwątpienia, rezygnacji czy jawnej niewiary. Maria jednak jest dla nas przykładem. Jej stosunek do Jezusa jest godny naśladowania. W Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus uczynił pierwszy cud, to ona, słysząc nawet dość, wydawać by się mogło, szorstkie słowa Jezusa: czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja, nie zraża się tym, ale zwraca się do sług słowami, które nazywamy Ewangelią Marii. Co to za słowa? Co wam powie, czyńcie. Co Jezus powie, to wam czyńcie. Czytając tę historię do końca, w wersecie 12 mowa jest o tym, że Maria dołączyła do grona jego uczniów. I tak już zostało do samego końca. Ona wiedziała i nie protestowała, gdy pewnego dnia przyszła do niego wraz z innymi synami i córkami, braćmi i siostrami Jezusa i chciała z nim porozmawiać. Wtedy usłyszały takie czorskie słowa: któż jest matką moją? Albo bratem, albo siostrą. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: oto matka moja i bracia moi, albowiem kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest moim bratem i matką i siostrą. I co ciekawe, Pan Jezus nigdy nie nazwał swojej matki Matką Boską. Nawet nigdy nie zwracał się do niej słowem matką. Zawsze używał zwrotu niewiasto i Maria nie protestowała. Ona wiedziała, że jej syn ma ojca w niebie, który jest bez początku i bez końca. A potem widzimy Matkę Jezusa, Marię, wierną do samego końca. Stoi pod krzyżem swego Syna, gdy ujrzał Matkę, Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do Matki: niewiasto, oto Syn Twój. Potem rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Prawdziwy miecz przeniknął jej duszę, jak to zapowiedział na wiele lat wcześniej stary Symeon. A teraz na krzyżu dokonało się zbawienie całej ludzkości. I Marii tutaj w pełni mogła zobaczyć swego Zbawiciela, Syna Bożego, dokonującego odkupienie świata. Ostatnią zmianką o Marii mamy w Dziejach Apostolskich. Jest w górnej izbie razem z innymi apostołami zgromadzonymi na modlitwie. Czytamy w Dziejach Apostolskich: i wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i Marią, i Matką Jezusa, i braćmi Jego. Ci trwali w modlitwie oczekiwani na obietnicę Ojca, to jest Ducha Świętego, który miał stąpić na uczniów, aby stali się świadkami w Jerozolimie, w Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Tyle na temat Marii możemy wyczytać w Piśmie Świętym. Ale jakże dzisiaj wiele rzeczy opowiada się o Marii, o której nie czytamy takich słów w Słowie Bożym, jakże inny obraz przedstawia się dzisiaj Maria w współczesnym Kościele. To nie jest ta Maria biblijna. To jest ta Maria, która została wymyślona przez Kościół. Na przykład, bracia i siostry, Słowo Boże nic nie wspomina o jej zaśnięciu, a tym bardziej o wniebowstąpieniu. Ta nauka w Kościele katolickim pojawia się dopiero w VII wieku naszej ery za sprawą pewnej legendy o apostole Tomaszu. Nie wiem, czy słyszeliście tą legendę, ale Tomasz ponoć nie chciał wierzyć, tak jak nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, tak nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie czy w niebowzięcie Marii, gdy mu powiedziano o jej śmierci i natychmiastowym wzniebowzięciu, ale pokazano mu pusty grób i Tomasz wtedy uwierzył. Ta bajka była opowiadana z ust do ust przez późniejsze, dalsze wieki, aż do naszych czasów. Do 15 sierpnia 1950 roku, zauważcie tą datę, 1950 rok, gdy papież Pius XII ogłosił ją jako dogmat w Kościele katolickim o zaśnięciu i wniebowzięciu Marii. To święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia, jest wielkim świętem w naszym kraju i w Kościele katolickim. Przykro, że prawie nie zaznacza się wniebowstąpienia Jezusa, a przecież On to autorytetywnie stwierdził, oto możemy czytać w Biblii takie słowa: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, kto? Syn Człowieczy. Przy okazji warto zaznaczyć, że wywyższenie Marii w Kościele ma swoją długą, długą historię. Kościół ten rozbudował kult maryjny, że dzisiaj możemy powiedzieć, że jest bardziej mariocentrycznym niż chrystocentrycznym Kościołem. Dla nas, protestantów, nie jest do przyjęcia fakt wywyższenia Marii ponad Chrystusa, który ciągle przedstawiany jest jako małe dziecko na jej rękach. Maria dawno już wyparła miejsce Chrystusa w modlitwie, w czci, w kulcie. Mówi się o niej dzisiaj nawet, i to nawet w oficjalnych dokumentach Kościoła, że jest pośredniczką, matką narodów Kościoła, wielką panią i królową nieba i ziemi, a ostatnio przyjęto nawet tytuł współodkupicielki. Słowo Boże zaś powiada, że mamy jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, człowieka Jezusa Chrystusa. Ani Maria, ani żaden święty nie jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Już za życia Jezusa próbowano gloryfikować Matkę Jezusa. Dobrze, że mamy Słowo Boże, a ono wyraźnie mówi na ten temat, co myśli Pan Jezus Chrystus. Czytamy w pewnej historii w Łukasza 11 rozdziale zapisane słowo: a gdy on to mówił, czyli Jezus gdy to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniosła swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssał. A Jezus zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Jestem przekonany, święcie przekonany, że Maria, gdyby dzisiaj żyła, protestowałaby, gdyby słyszała i miała okazję słyszeć, co ludzie mówią na jej temat. Wywyższenie Marii rozpoczęło się dopiero w V wieku na soborze w Efezie. Potem w 649 roku na Soborze Laterańskim papież Marcin I ogłasza, że Maria pozostaje na zawsze dziewicą. Ten dogmat jest zupełnie sprzeczny z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Przecież czytamy o mężu Marii, Józefie, czytamy w Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale, werset 25, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nie nadał imię Jezus. Widzimy też, że Pismo Święte wymienia z imienia braci Jezusa. W Ewangelii Mateusza czytamy o Jezusie, a przyszedłszy swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż bardzo zdumieli się i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czy nie są wszystkie u nas? Skąd ma to wszystko? I gorszyli się nim. A Jezus im rzekł, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej. Wiecie, teolodzy katolicy chcą nam mówić, że słowo użyte brat, greckie adelfos, odnosi się do szerokiego grona rodziny, takich jak kuzyni czy przyrodni bracia. A więc jakby to nie byli rodzeni bracia Jezusa, to byli jacyś przyrodzeni albo kuzyni jego. Ale cóż miałoby znaczyć słowa Marii? Czytamy, porodziła syna swego, jakiego? Pierworodnego. Porodziła syna pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Kiedy patrzymy na Boga Ojca, który posyła Jezusa Chrystusa, to znamy ten werset wszyscy pewnie na pamięć, Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego... Nie ma tam pierworodnego? Nie, jednorodzonego posłał na świat. A teraz czytamy o Marii, że urodziła syna pierworodnego. Ponadto język grecki, a w takim był spisany Nowy Testament, zna i używa słowo kuzyn, a ono brzmi anepios. Tym samym słowem nie byli nazwani bracia Jezusa tutaj w tym tekście. Nawet nie byli nazwani słowem synegis, co oznacza krewny według lub kuzynostwo. A takie słowa używa Greka w Nowym Testamencie. Zdumiewający wydaje się inny dogmat Kościoła katolickiego, zatwierdzony w 1854 roku przez papieża Piusa IX o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dogmat ten mówi, że Maria urodziła się bez tak zwanego grzechu pierworodnego, a więc jej matka Anna urodziła ją jako czystą i bezgrzeszną dziewicę, a więc Maria nie potrzebuje Zbawiciela, sama jest Zbawicielką, orędowniczką, pośredniczką ludzkiego zbawienia. Jednak mówiąc krótko, Pismo Święte uczy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i nie ma sprawiedliwego ani jednego i Maria nie jest tutaj wyjątkiem. A Maria przecież wbrew temu, co się o niej naucza i powiada, mówi tak, rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Podobnym problemem są tak zwane objawienia maryjne. Nie możemy milczeć, by głośno się nie sprzeciwiać tym okultystycznym praktykom różnych wizjonerów mających rzekome objawienia pięknej Pani, przekazującej rzekome słuszne Chrystusa i nowe polecenia, nowe objawienia płynące z tronu Bożego. Słowo Boże jasno i wyraźnie powiada, że Bóg po raz ostatni przemówił do nas przez Syna swego, Jezusa Chrystusa. Zapis objawionego Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu, jest ostatnim przemawianiem Boga do człowieka. Nie ma i nie może być innego przemawiania. Dlatego też kończę nasze rozważania nad życiem Marii, ziemskiej Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zauważmy, czego Bóg chce naprawdę nas nauczyć. Jeśli nazywają ją wszystkie pokolenia błogosławioną, to właśnie z powodu jej pokory, uniżenia, służby, składania w sercu swoim Słowa Bożego, umiłowania świątyni, wierności do końca, przykładu trwania w modlitwie. To właśnie dlatego, że to ona zgodziła się, by jej ciele i poprzez jej ciało narodził się Zbawiciel świata. Jezus Chrystus przyszedł na świat, by objawić i wykonać wolę Ojca. On jest jedynym Zbawicielem. On jest jedynym pośrednikiem i odkupicielem całej ludzkości i każdego człowieka z osobna. Przyjrzyjmy się Marii, jak traktowała ten Boży dar, który został przez nią dany ludzkości. To, co rzuca się w oczy, jest bardzo mocno podkreślonym przez samą Marię. To fakt, że nazywała siebie służebnicą Pana. Natomiast swego Syna Jezusa traktowała jako swego osobistego Zbawiciela. Jeśli mamy Marię w czymkolwiek naśladować, to właśnie tym, by być uniżonymi sługami Pana, by mieć jej charakter, by zachowywać się tak jak Maria, by przez Boga być obdarzonym łaską i swoim błogosławieństwem, podobnie jak to była uczyniona, jak to było uczynione z Marią. Maria chciała pozostawać służebnicą, świadomą roli, jaką wyznaczy jej Bóg, świadoma również swoich ograniczeń, słabości i grzeszności, jak każdy człowiek potrzebowała Zbawiciela. I chociaż tak jak w życiu tej wielkiej niewiasty były momenty lęku, obawy, strachu, wątpliwości, one mogą później pojawić się w naszym życiu, ale Maria jest dla nas przykładem, jak je pokonać i wytrwać w swoim powołaniu aż do samego końca. Czy umiemy takimi być? Czy zazwalamy Bogu, aby w naszym sercu narodził się Jezus Chrystus? Kiedyś wiersz nasz powiedział wielki, jeśli wiesz, że Chrystus narodził się w betlejskim żłobie, ale biada tobie, jeśli nie narodził się w tobie. I to jest piękne, że dzisiaj Bóg również przez Ducha Świętego może wzbudzić w tobie, we mnie, nowe życie poprzez Ducha Świętego. Kiedy to się stanie? Jeśli Mu na to pozwolisz. Jeśli podejmiesz decyzję. Jeśli powiesz Bogu, tak jak Maria, niech mi się stanie według Słowa Bożego. I o to chcemy się modlić, aby to się stało dla naszych bliskich, dla wszystkich, którzy słuchają Bożego Słowa, abyśmy z Marii zawsze brali przykład jej pokory i tego, że była uniżona przed Bogiem, nigdy nie chciała być wywyższona, nigdy nie wstąpiła do nieba, nie została zabrana, czeka na zmartwychwstanie, tak jak każdy inny człowiek wierzący i kiedyś być może z Marią się spotkamy, być może więcej o niej porozmawiamy. Na dzisiaj tyle tej Ewangelii Bożej. Chciałbym, abyśmy zakończyli dzisiejsze nabożeństwo też i pieśnią i modlitwą. Powstańmy może i uwielbimy naszego Pana. Panie, gorąco dziękujemy Ci za przykład Marii. Dziękujemy Ci, Panie, że znalazłeś taką niewiastę, która zgodziła się przyjąć w ciele swoim Syna Najwyższego. Dziękujemy Ci, że zrodziłeś przez Ducha Świętego Zbawiciela świata. I dziękujemy Ci, Panie, też za to, że dajesz nam przykład, abyśmy i my mogli otworzyć nasze serca i zgodzić się na działanie Twoje w naszym życiu, abyśmy szeroko otworzyli nasze serca na głos Twojego Świętego Ducha, aby mógł tam uczynić mieszkanie dla Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Boże, dzisiaj błogosław nas i ten okresie Adwentu, kiedy w szczególny sposób wspominamy i przyjście Twoje, i to drugie przyjście, na które czekamy, na które oczekujemy. Daj nam być gotowymi, Panie. Daj, aby nikt z nas nie zastał być śpiącymi, albo też nieprzygotowanymi, albo też zamkniętym sercem. O to Cię prosimy przez imię Jezusa. Amen.